Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię o seryjnym mordercy zwanym prawdziwym Hannibalem Lecterem. Na tę sprawę naprowadziła mnie Gosia, a ponieważ i dla mnie była to mało znajoma sprawa, to postanowiłam się z nią zapoznać. Zanim zaproszę Was do wysłuchania dzisiejszej historii, to jeszcze szybciutkie przypomnienie, że do 28 stycznia do godziny 22:42 trwa jeszcze aukcja WOŚP. Linka znajdziecie w opisie, a przypominam, że do wylicytowania jest wybór tematu odcinka. No dobra, a teraz już zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Robert John Moseley urodził się w 1953 roku w Liverpoolu. Jego rodzicami byli George i Jean i oprócz niego posiadali jeszcze trójkę dzieci. Niestety dzieciństwo małego Roberta od początku było nie takie, jak powinno być. Ojciec chłopca stosował przemoc wobec swoich dzieci. Nie miało znaczenia, w jakim wieku były i czego dokonały. Liczyło się to, że były według niego nieposłuszne, bo popełniły błąd i trzeba było je ukarać. A mówię, że wiek się nie liczył, dlatego że Robert miał wtedy zaledwie 6 miesięcy. Z kolei jeśli chodzi o jego matkę, to dla niej również nie było problemem to, co dzieje się w domu. Zdawała się nie zauważać tego, że jej mąż jest bardzo brutalny wobec ich dzieci. Ale nie było to trudne do zauważenia, więc po prostu nie chciała tego widzieć. W końcu sąsiedzi rodziny nie wytrzymali. Postanowili zainterweniować i zgłosić gdzieś sytuację, jaka działa się w rodzinie Mosleyów. Zwłaszcza, że nie trzeba było żadnego eksperta, aby ocenić, że tym dzieciom naprawdę działa się krzywda. W rezultacie po tej interwencji sąsiadów na miejsce przyjechała pomoc społeczna. Po szybkim zapoznaniu się z sytuacją uznano, że należy jak najszybciej zabrać dzieci i tak też zrobiono. Wszystkie zostały umieszczone w katolickim sierocińcu w Nazareth House. Sierociniec ten prowadziły siostry zakonne i w końcu dawały dzieciom to, czego im brakowało. Poczucie, że są ważne, kochane, bezpieczne. Przez kolejne 6 lat przebywały właśnie w tym miejscu i powoli zapominały, że kiedyś przechodziły piekło. W końcu przyszła pora, że uznano, iż najstarszy z braci jest gotowy do adopcji. Następnie planowano też znaleźć rodzinę dla reszty rodzeństwa. Te adopcje trochę trwały, bo były niestety trudne do przeprowadzenia ze względu na to, jakie dzieci miały historię. Ale siostry zakonne robiły wszystko, aby w końcu do tego doprowadzić. I pojawiła się taka okazja. W perspektywie była szansa na to, że wszystkie dzieci będą miały kochający dom. I gdy już w zasadzie było to na wyciągnięcie ręki, niestety ta informacja dotarła też do George'a i Jean, czyli rodziców dzieci. A mówię niestety, bo postanowili odzyskać swoje dzieci. Z punktu widzenia prawa nie zostały im zabrane jeszcze prawa rodzicielskie, więc jak najbardziej mogli to zrobić. A zatem postanowili, że czas zareagować i jak najszybciej pojechali do sierocińca. Ich dzieci nie ucieszyły się na ich widok, a w zasadzie nawet uważali ich za jakieś obce osoby, nie widziały w nich swoich rodziców. Mimo tego George i Jean się nie poddawali, cały czas starali się przekonać osoby decyzyjne, że nie są już tamtymi osobami, że teraz będą dbali o swoje dzieci i że bardzo chcieliby dostać kolejną szansę. W związku z ich ingerencją, opieka społeczna postanowiła wstrzymać proces adopcyjny, a następnie zwrócić dzieci ich rodzicom. Były to lata 60., więc trochę inaczej to wyglądało niż teraz. Raczej panowało takie przekonanie, że dzieciom lepiej będzie z ich własnymi rodzicami. Stąd też właśnie zapadła taka decyzja i czwórka rodzeństwa wróciła do domu rodzinnego. Dosyć szybko się jednak okazało, że o żadnej zmianie nie było mowy. A dokładniej zmianie, jeśli chodzi o zachowanie rodziców dzieci. Bo w zasadzie jedna rzecz się zmieniła. Teraz oprócz tej czwórki była jeszcze dodatkowa ósemka, czyli łącznie 12 dzieci. W chwili, gdy Robert wrócił do swojego domu, miał już 9 lat. Gdy go opuszczał, był najmłodszy z rodzeństwa, więc teraz było to dla niego sporym szokiem, że miał jeszcze 8 młodszego rodzeństwa. Ale tak jak wspomniałam, oprócz tej liczby tak naprawdę wiele się nie zmieniło. Dzieci były zaniedbane, rodzice byli agresywni, więc decyzja ta, że dzieci wracają do domu, nie była trafiona. Zwłaszcza, że do tego dochodziło jeszcze to, że nie było po prostu na nie miejsca. Nie miały swoich łóżek, spały na podłodze. Atmosfera cały czas była taka sama, czyli jeśli chodzi o przemoc, to stosował ją tylko George, a Jean udawała, że nic nie widzi i nic ją nie interesuje. George stosował przemoc tak często, że wyglądało to tak, jakby się nią po prostu rozkoszował. Nie miał też żadnych zahamowań co do tego, czego używał do bicia. Brał to, co akurat miał pod ręką, jakiś patyk, laskę, czy nawet kolbę wiatrówki. Z kolei w przeciwieństwie do swojego męża, Jean nigdy nie dotykała swoich dzieci, nie okazywała im żadnej miłości, troski, a wręcz odwrotnie, była taką donosicielką na swoje dzieci. Skarżyła na nie George'owi i oczekiwała, że on zrobi z tym porządek. Rodzina była bardzo liczna, a przy tym bardzo biedna. Nie trzeba było więc długo czekać, aby rodzice zaczęli wysyłać swoje dzieci w różne miejsca, by po prostu coś ukradły. Było to też tak, że były potem z tego rozliczane, czyli jeżeli wróciły z pustymi rękami, to czekała na nie kara. A tą karą, jak już się pewnie domyślacie, było kolejne stosowanie przemocy. Robert również doświadczał jej całkiem wiele w swoim życiu. Zdarzyło się nawet raz tak, że ojciec zamknął go w pokoju na 6 miesięcy. Nie pozwalał mu nigdzie wychodzić i odwiedzał kilka razy dziennie, a następnie bił. Gdy już później opowiadał historię swojego dzieciństwa, to twierdził jeszcze, że ojciec wykorzystywał go seksualnie. Taka sytuacja w rodzinie Mosleyów trwała około roku, aż w końcu opieka społeczna ponownie dowiedziała się o tym, co dzieje się w domu tej rodziny i postanowiła, że 10-letni chłopiec zostanie zabrany. Nie znalazłam informacji, czy tylko on wtedy został zabrany, czy jeszcze jego też rodzeństwo, ale podejrzewam, że nie tylko on. Tym razem George i Jean się poddali, już nie zamierzali walczyć o swoje dzieci i po prostu odpuścili temat. Tymczasem Robert trafił do rodziny zastępczej. Przez następne 6 lat dosyć często je zmieniał i w zasadzie już nigdy nie zaznał takiej atmosfery, jaka panowała w sierocińcu. W końcu jako 16-latek zdecydował, że pora uciec, że on już nie chce być w tym systemie i że wyjedzie do Londynu. Londyn miał być dla niego przepustką do lepszego życia. Wierzył, że tak wielkie miasto ma coś dla niego dobrego do zaoferowania, że raz a dobrze odetnie się od przeszłości. Ale niestety nie było to zbyt bezpieczne miasto dla nastolatka. Zwłaszcza, że Robert zupełnie się na to nie przygotował i nie wiedział, jakie realia niesie za sobą dorosłe życie. Nie miał oszczędności, nie wiedział, gdzie będzie spać. Trafił więc na ulicę, a tam zetknął się ze światem, którego do tej pory nie znał. Dokładniej, po prostu zaczął brać narkotyki. Ale jak wiadomo, narkotyki kosztowały, a nastolatek nie miał ze sobą żadnych pieniędzy. To jedyne, co jego zdaniem mu zostało, to zacząć sprzedawać swoje ciało zainteresowanym mężczyznom. Klientów szukał przede wszystkim w lokalnych barach. Nie miał obycia w tym świecie, więc nieraz był narażony na różnego rodzaju akty przemocy czy innego rodzaju trudności. Tylko że dla niego w zasadzie nie było to nic nowego. Przemoc miał już w domu, więc jakoś sobie z tym radził. Doszło w tym czasie jednak do wydarzenia, które miało zdecydowanie wpływ na Roberta. W tym czasie wykorzystał go bliski znajomy. I było to dla niego o tyle traumatyczne, że było to takie przypomnienie tych wszystkich upokarzających doświadczeń z domu. Bo póki to były obce osoby i za pieniądze to jakoś z tym sobie radził, ale jednak kolejna osoba, która zawiodła jego zaufanie, to było dla niego za dużo. Żeby jednak jakoś sobie z tym poradzić, jeszcze częściej sięgał po narkotyki. To też spowodowało, że stał się od nich bardzo uzależniony. A w ramach jak to uzależnienie postępowało, zaczęły się też pojawiać gwałtowne myśli, impulsy i takie niekontrolowane zachowania. Robert później twierdził, że to właśnie w tym momencie zaczął słyszeć takie natarczywe głosy, z którymi nie mógł sobie poradzić. Aby je zagłuszyć, stosował dobrze sobie znane sposoby, czyli głównie sięgał po narkotyki i alkohol, ale nawet to nie pomagało. W końcu uznał, że najlepiej będzie popełnić samobójstwo. Z jego późniejszych opowieści wiemy, że doszło do 2 takich prób. Były one nieskuteczne i ostatecznie porzucił ten pomysł, a w zamian za to udał się do szpitala psychiatrycznego, gdzie zaczął skarżyć się na to, że słyszy głosy w swojej głowie. Mówił, że te głosy każą mu zabić jego rodziców i że nie dadzą mu spokoju, póki on tego nie zrobi. Tylko, że nie chciał i nie mógł tego zrobić. A przynajmniej jeśli chodzi o rodziców, bo ich nie potrafił skrzywdzić. Rosła w nim jednak coraz większa potrzeba zemsty. Chciał, żeby ktoś cierpiał tak jak on. Nie wiedział jeszcze kto, ale wiedział, że ktoś za to wszystko zapłaci. W szpitalu psychiatrycznym nie trzymano go zbyt długo. Nie uzyskał tam też pomocy, jakiej potrzebował. W 1973 roku był już 20-latkiem i nadal nie zaznał tego, czego tak bardzo potrzebował. A wręcz odwrotnie, bo jeszcze do tego wszystkiego stał się osobą uzależnioną od narkotyków. A nieudolne próby znalezienia pomocy sprawiły, że w końcu tego zaniechał. Pomimo, że Robert jawnie mówił o tym, że słyszy głosy, które każą mu kogoś zabić, to nikogo jakoś to nie zaniepokoiło. Oficjalnie nigdy nie został zdiagnozowany, ale trafiłam na informację, że mógł zmagać się z zaburzeniem schizoafektywnym. Jest to zaburzenie, podczas którego dana osoba doświadcza objawów zarówno ze strony schizofrenii, jak i objawów ze strony zaburzeń afektywnych. Taką opinię wydali lekarze, ale nie bezpośrednio ci, którzy mieli z nim kontakt. Po nieudanych próbach szukania pomocy, mężczyzna wrócił na ulicę, czyli do miejsca, które dobrze znał. Jego dni były do siebie dosyć podobne, w zasadzie głównie skupione na tym, aby pozyskać pieniądze, a następnie kupić narkotyki. Wszystko zmieniło się wtedy, gdy pewnego dnia 1973 roku podszedł do niego 30-latek. Mężczyzna ten nazywał się John Farrell, pracował na budowie i mieszkał w Wood Green na przedmieściach Londynu. Okazało się, że był zainteresowany usługami, jakie świadczył Robert, ale nie do końca chciał za nie zapłacić. A dokładniej chodziło o to, że był świeżym rozwodnikiem i szukał kogoś, z kim mógłby nawiązać taką niezobowiązującą relację, opartą m.in. na seksie. Robert w zasadzie uznał, że to dosyć ciekawa propozycja. Do tej pory i tak nigdy nie był w żadnej relacji, nie szukał miłości i był przyzwyczajony, że przeważnie seks nie wiąże się z uczuciami, więc postanowił spróbować. Między nimi było jakieś 10 lat różnicy, więc to też imponowało mężczyźnie. Zwłaszcza, że może i John nie chciał płacić dosłownie za usługi, ale oferował finansowe wsparcie. A do tego te spotkania były inne niż te, które do tej pory miał Robert. W końcu mógł się poczuć dla kogoś ważny. Mężczyźni w zasadzie zaczęli się spotykać dosyć regularnie. Na tyle, że Robert zaczął czuć się bardzo stabilnie w tej relacji. Przeważnie ich spotkania wyglądały tak, że widywali się na mieście, potem razem szli do domu Johna, a tam Robert zażywał narkotyki. Później dochodziło też do współżycia. Podczas jednego z takich spotkań John obwieścił, że ma dla Roberta niespodziankę. Był to już moment, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków, więc nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje. John jednak był bardzo podekscytowany i koniecznie chciał się czymś podzielić. Podszedł do komody, wyjął stamtąd kilka zdjęć i podał je Robertowi. Początkowo 20-latek nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, co widzi. Jak wspomniałam, był pod wpływem narkotyków i potrzebował chwili, aby dostrzec to, co było na tych zdjęciach. W końcu jakoś udało mu się skupić i wtedy zauważył, że są to zdjęcia małych dzieci wykorzystywanych seksualnie. W głowie Roberta pojawiło się milion myśli. Właśnie przeleciało mu całe dzieciństwo i te wszystkie złe momenty, których doświadczył. Wyglądało to tak, jakby wpadł w jakiś trans, nic się nie odzywał. Z kolei John nie znał historii Roberta, więc interpretował to w zupełnie inny sposób. Mężczyzna był siebie zadowolony i liczył, że tymi zdjęciami podkręci ich relacje. Z kolei dla Roberta był to ogromny cios. W jednej chwili poczuł obrzydzenie i nie chciał już przebywać więcej z Johnem. A do tego poczuł się zdradzony przez kolejną osobę. Dla niego John był taki jak jego rodzice, był złą osobą. W jego głowie dalej było mnóstwo myśli i emocji, był wściekły, nie wiedział co zrobić. Przez cały ten czas John mu się przypatrywał i czekał na jego reakcję. Spodziewał się zupełnie innej, bo liczył, że jego partner także będzie podekscytowany. Zaczął więc naciskać na Roberta, ciągle pytać, co on o tym sądzi, jak mu się to podoba. A potem dodał, że chciałby, aby Robert zrobił dokładnie to, co robią dzieci na tych zdjęciach. To już 20-latka zupełnie przeraziło i sprawy wymknęły się spod kontroli. Znów zaczął słyszeć głosy, które narastały i nie chciały dać mu spokoju. Według niego mówiły mu, że ma zabić Johna, że tak trzeba zrobić, że ma się zemścić i za siebie i za te dzieci, że potrzebna jest sprawiedliwość. Przez chwilę jakby spierał się z tymi głosami, zastanawiał się, co zrobić, aż w końcu uznał, że John Farrell zasłużył na śmierć. Niewiele myśląc, zaczął szukać czegoś, czym mógłby zabić mężczyznę. Prawdopodobnie był to jakiś kawałek materiału albo liny. Później postępował już zgodnie z tym, co mówiły mu głosy. W jednej chwili powalił Johna na łóżko, a ten jeszcze myślał, że jest to element ich zabawy. Nie chciał więc stawiać oporu, czekał na to, co się wydarzy. W tym czasie Robert owijał pętlę wokół jego szyi. W końcu John jednak zorientował się, że to chyba nie jest zabawa i właśnie jego życie jest zagrożone. Ale zorientował się już za późno. Robert tak długo zaciskał pętlę, aż mężczyzna przestał się ruszać. Nie wiedział, czy stracił przytomność, czy właśnie odebrał mu życie, ale nie miał ochoty tego sprawdzać. Wolał jednak mieć pewność, że ten mężczyzna już nikogo więcej nie skrzywdzi. Wyciągnął więc scyzoryk i wielokrotnie go dźgnął. W trakcie tego dźgania doznał jednak takiego poczucia, że to jest niewystarczające. Rozejrzał się po pokoju i dojrzał młotek. Sięgnął po niego, a następnie zaczął zadawać kolejne ciosy Johnowi. Tym razem były wymierzone w jego głowę. Gdy w końcu uznał, że wystarczy, tak jakby na chwilę otrzeźwiał. Zaczął się zastanawiać, co ma teraz zrobić, czy wrócić jak gdyby nigdy nic na ulicę, czy może coś innego zupełnie zrobić. W tym czasie powoli zaczęła opadać też adrenalina oraz przestawały działać narkotyki, które wcześniej wziął. A w związku z tym zaczęło do niego dochodzić, co właśnie zrobił. I przyszła mu wtedy taka autorefleksja, że skoro stracił kontrolę, to on również jest niebezpieczny. A skoro jest niebezpieczny, to najlepiej, żeby sam oddał się w ręce policji. Uważał też, że skoro zabił pedofila, to w zasadzie przysłużył się społeczeństwu. Liczył więc, że zostanie dużo łagodniej potraktowany. Jak postanowił, tak też zrobił, udał się na komisariat Woodgreen i od razu na wejściu powiedział, że zabił człowieka i potrzebuje pomocy. Od razu zabrano go do pokoju przesłuchań i poproszono, aby spokojnie wytłumaczył, co się stało. W tym czasie mężczyzna trochę już się uspokoił i tak jak potrafił, zrelacjonował wszystkie wydarzenia. Opowiedział, że właśnie zabił człowieka w jego własnym domu i że zrobił to pod wpływem impulsu, że kazały mu to zrobić jakieś głosy i że wynikało to z tego, że mężczyzna pokazał mu zdjęcia wykorzystywanych dzieci. Funkcjonariusze poprosili, aby podał adres, gdzie doszło do tej zbrodni, a następnie wybrali się na miejsce. Gdy policjanci weszli do domu Johna, okazało się, że wszystko, co mówił Robert, było prawdą. Zabezpieczyli miejsce zbrodni, wezwali techników oraz lekarza medycyny sądowej. Teraz należało jeszcze zbadać Roberta i sprawdzić, czy będzie mógł odpowiadać przed sądem, czy cierpi na jakąś chorobę i trzeba go będzie umieścić w szpitalu psychiatrycznym. Na jaw wyszła cała jego historia, właśnie o tym, jak rodzice z nim postępowali, jak był wykorzystywany seksualnie, potem co się działo w rodzinach zastępczych. Robert opowiedział także o swoim uzależnieniu od narkotyków, prób samobójczych i głosach w głowie. Wiedział też, że zasłużył na karę i nie chciał jej uniknąć. Wyglądało to nawet bardziej tak, jakby wolał iść do więzienia. Sąd jednak uznał na podstawie danych, że mężczyzna nie może stanąć przed sądem ani iść do więzienia. Uznał natomiast, że najlepiej będzie, jeśli zostanie skazany na dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym dla przestępców, a dokładniej został wysłany do Broadmoor. Jeśli chodzi o wygląd, to szpital ten nie wyróżniał się jakoś specjalnie. Jedynie ogrodzenie z drutu kolczastego robiło wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie, to nie za bardzo przypominało to szpital, a raczej więzienie o zaostrzonym rygorze. Pacjentów nie traktowano jak pacjentów, a bardziej jak więźniów. Między innymi trzymano ich w kajdankach. Do tego personel nie stronił od aktów znęcania się nad pacjentami. Wynikało to z tego, że w ten sposób próbowano trzymać dyscyplinę, bo więźniów, pacjentów było tam naprawdę wielu, a personelu jak zwykle za mało. Również warunki higieniczne nie były za dobre. Do tego pojawiały się pogłoski, że w tym miejscu dochodzi do wykorzystywania seksualnego podopiecznych przez pracowników szpitala. Był to problem, o którym wszyscy słyszeli od lat, ale nikt z nim nic nie robił. W takich warunkach Robert więc nie za bardzo miał okazję otrzymać odpowiednią pomoc, a wręcz zaostrzyły jego problemy. Do tego zaczął się w nim rodzić ogromny gniew, bo miał takie poczucie niesprawiedliwości, że trafiali tu także ludzie, którzy tak naprawdę powinni trafić do więzienia, bo byli seryjnymi mordercami albo jakimiś gangsterami i uchodziło im to płazem. Po jakimś czasie wychodzili z tego miejsca, a on otrzymał dożywocie. Ale mijały kolejne dni, miesiące, lata i jakoś Robert w tym miejscu się trzymał. aż do 1977 roku, gdy poznał Davida Francisa. 26-latek trafił do szpitala za to, że molestował dzieci. Gdy Robert o tym się dowiedział, uznał, że pora zrobić porządek z tym mężczyzną. A dokładniej uznały tak głosy w jego głowie. Wiedział jednak, że nie może to być takie spontaniczne, że musi to sobie na spokojnie zaplanować. Był już jednak w szpitalu od ponad 3 lat i doskonale znał organizację tego miejsca. Miał jednak poczucie, że sam nie da rady. Ale długo się tym martwić nie musiał, bo wkrótce poznał innego pacjenta, z którym zaczął planować kolejne zabójstwo. A dokładniej był to 33-letni David Cheeseman. Mężczyźnie i tak groziło dożywocie w tym miejscu, więc stwierdził, że może zabójstwo będzie doskonałym pomysłem, aby stąd jakoś uciec. W sensie nie, że z więzienia, ale że nie chciał siedzieć już w szpitalu, wolał trafić do prawdziwego więzienia. W związku z tym mężczyźni zaczęli pracować nad planem. Udało im się schować plastikowe łyżeczki, z których zaczęli robić prowizoryczne noże. Wiedzieli już, czym zabiją. Teraz zastanawiali się, jak to zrobić, żeby była ku temu okazja. Zwłaszcza, że dla Roberta musiało to być coś wielkiego. Nie wystarczyłoby mu, że po prostu go zabiją. Chciał, aby cierpiał. W końcu przyszedł czas na to, aby wcielić plan w życie. Rankiem 26 lutego 1977 roku podopieczni szpitala zostali wypuszczeni ze swoich cel, by mogli udać się na mecz piłki nożnej, który miał mieć miejsce na podwórku. Wszyscy więc wyszli, znaleźli się na tym podwórku, mecz normalnie się odbył, a gdy dobiegł końca, Robert i David podeszli do Francisa. Wykorzystując nieuwagę osób, które miały nad nimi czuwać, przystąpili do realizacji swojego planu. Złapali mężczyznę, a następnie przyłożyli mu prowizoryczny nóż do gardła i szybko zaciągnęli w stronę pustego magazynu. Całą sytuację zaobserwowały pielęgniarki, które podbiegły i próbowały jakoś zareagować. Wtedy Robert pokazał im swoją broń i zaczął grozić, że jeżeli podejdą bliżej, to i je zaatakuje. Następnie we dwóch weszli do magazynu, w którym wcześniej już znajdował się Francis. Zatrzasnęli za sobą drzwi i zabarykadowali tak, aby nikt już do nich się nie dostał. Pielęgniarki nie wiedziały, co zrobić, więc podeszły do drzwi i próbowały rozmawiać z mężczyznami, uspokoić ich jakoś. Oni jednak nie mieli na to czasu, byli zajęci tym, co właśnie się działo w magazynie. A dokładniej usadzili Francisa na krześle i przywiązali go do niego sznurem. W tym czasie pielęgniarki cały czas próbowały nawiązać z nimi kontakt, pytały, czy mogą coś dla nich zrobić, żeby jakoś uspokoić tę sytuację. W końcu mężczyźni powiedzieli, że chcieliby, aby pojawił się tu jakiś psychiatra. Pielęgniarki długo zastanawiały się, co zrobić, ale bały się, że jeżeli wpuszczą tam kogoś do nich, to również i jego narażą na niebezpieczeństwo. Problemem było też to, że nikt za bardzo nie chciał do nich wchodzić. Dla Roberta nie miało to jednak znaczenia. Powiedział im tak tylko dlatego, żeby czymś się zajęły, bo on już miał tę osobę, którą chciał mieć. Przez chwilę przyglądał się Francisowi i zastanawiał, co takiego może mu zrobić. W magazynie były też okna, przez które całą sytuację obserwowały pielęgniarki. Ale jedyne, co były w stanie zrobić, to właśnie tylko tak bezradnie patrzeć. W końcu Robert zdecydował, że pora działać. Zaczął od tego, że wymierzył Francisowi kopniaka w brzuch. Ale jego działania nagle przerwały pielęgniarki, które zaczęły walić mocniej w drzwi i okna, tak aby się do nich dostać. Drzwi były już dobrze zabarykadowane, więc David, towarzysz Roberta, postanowił, że przypilnuje okna, tak aby Robert mógł spokojnie działać. Przekazał też pielęgniarkom, że jeżeli się nie uspokoją, to Francis umrze. W tym czasie obaj mężczyźni zaczęli go torturować. Francis głośno krzyczał, ale nikt nie wiedział, jak ma zareagować ani co zrobić. W Robercie coś pękło i postanowił zrobić mu dokładnie to, co robili mu jego rodzice i dokładnie w taki sposób, jak chciał się na nich zemścić. Na zmianę więc dźgał go, kopał i uderzał głową o ścianę. Łącznie tortury te trwały przez 9 godzin. Zmaltretowany mężczyzna pytał, dlaczego mnie nie zabijesz? Ale Robert chciał mieć jak najdłużej satysfakcję z tego, co mu robił. Aż w pewnym momencie uznał, że już wystarczy, że już osiągnął to, co chciał i postanowił ostatecznie odebrać mu życie poprzez uduszenie go. Przez cały czas to zdarzenie obserwował personel szpitala. W pewnym momencie Robert i David otworzyli okno, a następnie drzwi. Wtedy do środka wpadli strażnicy, którzy chcieli powstrzymać mężczyzn, którzy ewentualnie mogliby przeszkadzać pielęgniarkom w ich pracy. Te z kolei sprawdzały, czy Francis jeszcze żyje. Ale widok, jaki zostały, jednoznacznie utwierdził je w tym, że nie ma na to możliwości. Czaszka tak została roztrzaskana, że widać było mózg mężczyzny. Ale to, co bardziej było przerażające, to to, że brakowało jego sporego kawałka, a w tym, co zostało, tkwiła łyżka. Pielęgniarki dosyć szybko zinterpretowały ten widok i uznały, że mężczyzna prawdopodobnie jadł jego mózg. Ale oczywiście wniosek ten był zbyt daleko idący, bo ta łyżka była przerobioną łyżką na nóż i służyła Robertowi tylko jako broń. Ale plotka dotarła do ludzi szybciej niż prawda i Robert został okrzyknięty kanibalem. Następnie obaj mężczyźni zostali oskarżeni o zabójstwo Francisa. To, co teraz było zaskakujące, to to, że psychiatra uznał, iż Robert może stanąć przed sądem i odpowiadać za swoje czyny. Obaj mężczyźni od razu postanowili przyznać się do winy. Nie kryli też motywów swojego postępowania. A dokładniej chodziło oczywiście o to, że był to przestępca seksualny i że dopuścił się molestowania dzieci, a oni tego nie uznają. Prosili także, aby zostali wysłani do normalnego więzienia. A dodatkowo w akcie takiej desperacji Robert jeszcze wstał i powiedział, że jeżeli znów trafi do Broadmoor, to on ponownie zabije. Nie do końca wiadomo, czy sędzia kierował się wnioskiem mężczyzn, czy po prostu stwierdził, że tak powinno być, ale ostatecznie mężczyźni zostali wysłani właśnie do więzienia i obaj otrzymali tam dożywocie. Robert liczył, że teraz będzie miał trochę lepiej niż w tym szpitalu. Tylko że trafił do Wakefield, które słynęło z tego, że w zasadzie jest tam jeszcze gorzej. Wynikało to głównie z tego, jakiego typu przestępcy tam byli. A byli tam po prostu najgroźniejsi przestępcy. Do tego, zanim jeszcze tam trafił, już miał wyrobioną opinię. Krążyły o nim plotki, że jest kanibalem i zjadaczem mózgu. Więc gdy tylko tam trafił, to współwięźniowie nie traktowali go przychylnie. Wśród nich było wielu przestępców seksualnych i pedofilów, a to na pewno miało wpływ na późniejsze wydarzenia. Również i w tych warunkach w głowie mężczyzny zaczęły pojawiać się głosy. Tym razem jednak Robert postanowił zareagować wcześniej i wyznał strażnikom, że słyszy takie głosy i prawdopodobnie będzie stanowił zagrożenie dla innych więźniów. Nikt jednak nie brał tego na poważnie i właściwie nic z tym nie zrobiono. Mężczyzna więc postanowił, że nie będzie w takim razie dłużej walczył z tymi głosami i po prostu ich posłucha. A ponieważ wokół było wielu oprawców, którzy przypominali mu o jego koszmarze, to miał w czym, a właściwie w kim wybierać. Ale postanowił, że nie będzie się ograniczał, tylko postara się zabić jak najwięcej osób. Swój plan postanowił realizować już 28 lipca 1978 roku. Akurat była wtedy godzina przeznaczona na tak zwany spacerniak. Robert postanowił dokładnie przyjrzeć się współwięźniom i wybrać tego, któremu odbierze życie. Na pewno wiedział, że musi to być więzień skazany za przestępstwo na tle seksualnym. Takich jednak było tu wielu i nie mógł się do końca zdecydować. Aż w końcu zauważył 46-letniego Darwooda. Mężczyzna był przestępcą seksualnym i odbywał wyrok za zabójstwo swojej żony. Gdy go dostrzegł, nagle głosy w jego głowie zaczęły mu przekazywać, że to właśnie on powinien być jego celem. Ogólnie wcześniej mężczyźni mieli już ze sobą kontakt, między innymi Darwood uczył go francuskiego, ale jakoś w tym momencie poczuł, że to właśnie on musi stracić życie. Od dłuższego czasu nosił już przy sobie broń, którą sobie przygotował, znowu był to nóż. Akcja rozegrała się dosyć szybko. Nie był to przemyślany plan, a raczej spontaniczna decyzja. W pewnym momencie Robert rzucił się na Darwooda, powalił go, a następnie zaczął dźgać. Nie patrzył, gdzie zadaje ciosy, więc były to plecy, szyja, głowa. Zanim ktoś zaczął zareagować, mężczyzna stracił już przytomność. Dla Roberta to było jednak za mało. Potrzebował czegoś więcej, aby osiągnąć satysfakcję. Zaczął go więc jeszcze dusić. Do tej pory jeszcze nikt nie zauważył tego, co dzieje się między mężczyznami. Robert więc wykorzystał tę chwilę i zabrał ciało Darwooda, aby schować je pod koją. Potem się umył i pomyślał, że w zasadzie to jemu jest za mało, że czas na kolejną ofiarę. Bo było to tak, że w zasadzie mężczyźni mogli się w tym czasie przemieszczać między swoimi celami a podwórkiem jak chcieli. Więc Robert ponownie wrócił na podwórko i zaczął szukać kolejnej ofiary. Tym razem były tam prowadzone ćwiczenia, więc było tam jeszcze więcej więźniów. Robert więc chodził i rozglądał się, kto będzie kolejną ofiarą. Aż w końcu natrafił na drzemiącego 55-letniego Williama Robertsa, pedofila skazanego za napaść na dziewczynkę. To, że mężczyzna po prostu sobie spał jak gdyby nigdy nic, bardzo rozgniewało Roberta. Na tyle, że uznał, iż trzeba go ukarać. Znów przed oczami stanęli mu jego rodzice i poczuł ten impuls, który kazał mu zabijać. Wykorzystał kolejną okazję i dźgnął Liama w szyję. W tym czasie mężczyzna się obudził i desperacko próbował bronić, ale było już za późno. Jego napastnik wpadł w furię i zupełnie nie miał jak się przed nim obronić. Dźgał go raz za razem. Później wziął jego głowę i zaczął uderzać o ścianę. W końcu zauważył, że mężczyzna nie żyje i po prostu zostawił go tam, gdzie go zaatakował. Postanowił, że na dzisiaj wystarczy i że trzeba powiedzieć strażnikom, co właśnie dokonał. Bo do tej pory jeszcze nikt się nie zorientował, że dwóch więźniów straciło życie. A do tego Robert czuł, że potrzebuje pomocy i że może w końcu ktoś to zauważy. Podszedł więc do biurka strażnika i jak gdyby nigdy nic powiedział: zabraknie dwóch, kiedy dojdzie do następnego apelu. Pewnie strażnik nie przejąłby się jego słowami, gdyby nie to, że mężczyzna był cały we krwi, a do tego na jego biurku położył zakrwawiony, prowizoryczny nóż. Robert został zakuty w kajdanki. W tym czasie strażnicy próbowali odnaleźć więźniów, których miał zabić. Dla mężczyzny było to ważne, bo liczył, że jak zobaczą, co on zrobił tym dwóm mężczyznom, to na pewno mu pomogą, już na pewno go nie zlekceważą. W końcu odnaleziono ciała i potwierdzono wersję Roberta. W związku z tym władze nie mogły dalej lekceważyć jego problemu. Do tego informacja o tym, czego dokonał, przedostała się do mediów, więc trzeba było podjąć jakieś drastyczne kroki. W wiadomościach w całym kraju przedstawiono jego brutalne zabójstwa. Do tego podkręcono tę informację tym, że jest kanibalem. Więc jak się nie trudno domyślić, plotka ta szybko chwyciła, a Robert otrzymał przydomek Hannibala Kanibala albo prawdziwego Hannibala Lectera. Oczywiście z prawdą nie miało to nic wspólnego. Do mężczyzn również doszły informacje o jego niechlubnej sławie i nie do końca wiedział, jak ma do tego podejść. Nie podobało mu się to, że ma opinię kanibala, w końcu nigdy nie zjadł żadnej ze swoich ofiar. Miał jednak poczucie, że i tak świat uznał go za chorego psychicznie, więc co by nie powiedział, to nikt mu nie uwierzy. To, na co teraz czekał, to na proces, bo miał odpowiedzieć za swoje dwie zbrodnie. I tym razem stanął przed sądem, tam ponownie została przedstawiona jego historia. Wyjaśnił, że ta agresja wzięła się przez jego rodziców i on po prostu musiał się jakoś zemścić. Został zapytany, dlaczego doprowadził do tego, że twarze jego ofiar były nie do poznania. Stwierdził, że to nie chodziło o to, że był zimnokrwistym zabójcą, ale że chciał, żeby te wrogie twarze zniknęły. Że pragnął, żeby jego udręka się skończyła i te głosy dały mu spokój. Wyraził też swoją prośbę o pomoc, ale nie została ona potraktowana poważnie. W rezultacie w 1979 roku został skazany na dożywotni pobyt w izolatce. Uznano go też za najbardziej niebezpiecznego człowieka w Anglii. I postanowiono, że tę izolatkę trzeba będzie odpowiednio przygotować. Początkowo trafił do standardowej izolatki, która była w Wakefield, ale w międzyczasie przygotowywano już dla niego specjalną. Została ukończona w 1983 roku i wkrótce 30-latek został do niej przeniesiony. Pomieszczenie to było całkowicie oddzielone od innych więźniów. Potocznie nazywano to szklaną klatką. Była to dwupokojowa klatka z kuloodpornymi oknami o wymiarach 5,5 metra na 4,5 metra. Ale nie tylko jej rozmiar sprawiał, że była wyjątkowa. Przede wszystkim chodziło o konstrukcję, która zapewniała bezpieczeństwo także strażnikom. Do tego mężczyzna miał być monitorowany 24 godziny na dobę z każdej strony. Nie miał mieć też żadnej prywatności. Na wyposażeniu oprócz łóżka otrzymał także mały stolik i krzesło. Były to jednak bardzo prowizoryczne meble, wykonane z najtańszych materiałów. Wiadomo też było, że raczej nikt nie będzie zajmował się traumami Roberta. Zostanie on po prostu pozostawiony sam sobie. Tymczasem plotka o Hannibalu obiegła cały świat. Gdy powstało dzieło Thomasa Harrisa o Hannibalu Lecterze, niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy Robert był do tego inspiracją, czy nie. Zwłaszcza, że nigdy nie potwierdzono, iż Robert zjadł jakąkolwiek ofiarę, ale plotka była zdecydowanie ciekawsza niż prawda. Przez kolejne 7 lat u mężczyzny nic się nie działo. Dopiero w 1991 roku, po 7 latach spędzonych w izolatce, został przeniesiony do innego więzienia. Oczywiście każdy jego reputację już znał, więc wszyscy go unikali. W końcu po jakimś czasie zainteresował się nim psychiatra dr Robert Johnson. Lekarza bardzo zafascynowała historia Roberta i wystąpił o pozwolenie na leczenie niebezpiecznego więźnia. Dr Johnson uważał, że Robert był całkowicie napędzany przez swoje traumy. Twierdził, że to właśnie te jego wspomnienia sprawiają, że zaczyna atakować. Wiedział, że mężczyzna nie radzi sobie ze swoją przeszłością i tym, jak traktował go ojciec, i że warto się nad tym pochylić. Chciał jakoś w tym wszystkim pomóc Robertowi. Zaproponował m.in. skonfrontowanie się z jego traumatycznymi wspomnieniami. Pomimo, że większość osób bała się mężczyzny, to u lekarza nie było tego strachu. Widział w nim przestraszone dziecko. Johnson uważał, że jego podopieczny tak naprawdę utknął w przeszłości i musi pomóc mu wrócić do teraźniejszości. Chciał też, aby skonfrontował się ze swoim ojcem. Oczywiście nigdy sam na sam się nie spotkali. Bardziej miał sobie wyobrażać, że ojciec siedzi na krześle i on mu mówi to wszystko, co chciałby mu powiedzieć. Johnson wiedział, że w zasadzie może to wyjść poza kontrolę i potem Robert może go zaatakować, ale mimo wszystko chciał podjąć to ryzyko. W końcu ich praca zaczęła przynosić efekty. Podopieczny doktora Johnsona coraz łatwiej opowiadał o tym, co go spotkało. Wydawało się też, że zaczyna z tym sobie jakoś radzić. Po 18 miesiącach terapii dr Johnson zaczął uważać, że Robert w zasadzie nie będzie już stanowił zagrożenia. Naprawdę wierzył, że mężczyzna może zostać uzdrowiony i będzie bezpieczny dla otoczenia. Jakoś powoli to się wszystko układało, było na dobrej drodze, aż w końcu pojawiła się niepożądana wiadomość. Bez powodu, bez uprzedzenia została cofnięta zgoda na to, aby dr Johnson pracował z Robertem. A do tego mężczyznę postanowiono ponownie przenieść do innego więzienia. Co prawda nie powrócił już do swojej izolatki w Wakefield, ale i tak ta zmiana otoczenia była dla niego bardzo niekorzystna. Początkowo jednak wydawało się, że będzie w porządku, bo zasady w nowym więzieniu były trochę luźniejsze. Między innymi w końcu pozwolono Robertowi na interakcje z innymi więźniami. Ale i tym razem bez powodu, w 1999 roku, urzędnicy nagle ogłosili, że Robert jest zbyt niebezpieczny i z powrotem odesłano go do izolatki w Wakefield. W 2000 roku jednak Robert wystąpił do sądu z prośbą o złagodzenie jego odosobnienia. Twierdził, że nie stanowił żadnego zagrożenia dla innych. Jego prośba została odrzucona. Łącznie sąd zastanawiał się 5 dni, ale ostatecznie uznał, że nie ma takiej możliwości. W związku z tym Robert zrozumiał, że nigdy już nie opuści izolatki. Ostatnią jego deską ratunku było to, aby napisać do prasy, żeby nagłośnili jego temat, w jakich warunkach on jest trzymany i jak nieludzko traktowany. Napisał m.in. Czemu służy trzymanie mnie w zamknięciu przez 23 godziny na dobę? Po co w ogóle zawracać sobie głowę karmieniem mnie i moimi ćwiczeniami? Dla kogo ja jestem zagrożeniem? W wyniku mojego obecnego leczenia i odosobnienia czuję, że jedyne, czego mogę się tu spodziewać, to załamania psychicznego, skłaniającego mnie prawdopodobnie do samobójstwa. Wystąpił także z apelem o pozwolenie mu na śmierć. Chciał połknąć kapsułkę z cyjankiem. W tym czasie dr Johnson cały czas walczył o możliwość odwiedzania swojego pacjenta, ale jego prośby były odrzucane. Próbował także pisać do niego listy, ale żadnej odpowiedzi nigdy nie dostał. W końcu została mu przekazana notatka od Roberta, który zdecydował, że dalsze leczenie nie ma sensu i porzucił wszelką nadzieję na lepsze życie. Na tej podstawie lekarz znowu o niego walczył, popierał swoje prośby tym, że mężczyzna będzie miał załamanie psychiczne, a takie odosobnienie doprowadzi do pogłębionej depresji. Mimo tego władze pozostały nieugięte, a o dziwo Robert się nie załamał, a wręcz odwrotnie nawiązał kontakt ze swoją rodziną, ze swoim rodzeństwem. Po 2 dekadach w izolatce doczekał się nawet telewizora w swojej celi oraz PlayStation 2. Nie zdecydowano się jednak, aby mógł opuścić izolatkę. I nie było to bezpodstawne, bo doszło ponownie do groźnej sytuacji. Pewnego dnia, gdy strażnik przynosił mu jedzenie, Robert nie wiadomo dlaczego uznał, że ten mu napluł na tacę. W związku z tym bardzo się rozłościł, wziął tacę i uderzył nią w głowę strażnika. Mężczyźnie nic się nie stało, ale wszyscy sobie przypomnieli, dlaczego on tam siedzi. W związku z tym łatka najgroźniejszego więźnia w kraju towarzyszy mu do dzisiaj. Choć obecnie podobno bardzo zmizerniał i opisuje się go, jakby był cieniem własnego ja. Jeśli Robert przeżyje 43 lata w izolatce, to pobije rekord świata, który obecnie należy do Alberta Woodfoxa, który nieprzerwanie spędził 43 lata w izolatce w Luizjanie. Obecnie mężczyzna ma 67 lat i dalej jest pod obserwacją non-stop, a w kompletnej izolacji przebywa 23 godziny. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. I czy uważacie, że to dobrze, że Robert jest przetrzymywany w takich warunkach, czy jednak jest to przesada? Jestem też ciekawa, co sądzicie o tym, czy powinien mieć pomoc psychologiczną, psychiatryczną, czy jednak nie. Czekam na wasze wypowiedzi, na wasze komentarze. Bardzo też za nie dziękuję, jak i za łapki i subskrypcje. Dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.